Pan z wami.
Z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, uroczystość Trójcy Świętej, 13 dzień Święto Dziękczynienia i wreszcie dzień 7 czerwca 2020 roku. To dzień, który miał zapisać się bardzo żywo i wyraziście w historii Kościoła Powszechnego, a w sposób szczególny w historii Kościoła w Polsce. Tego bowiem dnia, dzisiejszego dnia, miała mieć miejsce beatyfikacja sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po długim procesie, po decyzji papieża Franciszka, przyszła radość oczekiwania na tą szczególną uroczystość, która miała mieć miejsce na placu Piłsudskiego. Trwały przygotowania od miesięcy. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Tymczasem nastąpiła pandemia. Wszystko stanęło w miejscu, również przygotowania. Ogromnie dużo myśli i dużo wątpliwości, co zrobić z beatyfikacją. Pojawiały się przeróżne myśli i koncepcje, może w świątyni opatrzności, przy ograniczonym udziale wiernych, może w katedrze warszawskiej, a może po prostu w kaplicy domu arcybiskupów warszawskich. Tych koncepcji było wiele, ale im bliżej było tego dnia, tym wątpliwości rosły. Czy można robić tą beatyfikację bez placu Piłsudskiego, na którym w 79 roku święty papież Jan Paweł II obejmował sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego? Czy można robić bez tych tysięcy Polaków w Polsce i za granicą, którzy niezmiernie głęboko pragnęli uczestniczyć w tej beatyfikacji? Czy można ją robić bez kapłanów, którzy byli wyświęcani przez sługę Bożego? Czy można robić bez udziału ludzi, którzy jeszcze pamiętają wizytacje uroczystości i bierzmowania, których dokonywał kardynał Stefan Wyszyński? Wobec tylu wątpliwości mogła zapaść tylko jedna decyzja, bardzo trudna. Odkładamy tę beatyfikację na lepszy czas. Czas, kiedy ludzie, którzy pragną uczestniczyć w tej beatyfikacji, będą mogli stanąć na placu Piłsudskiego i tam wziąć udział w uroczystościach beatyfikacyjnych wielkiego Polaka. Nie zmienia to jednak faktu, że ta dzisiejsza niedziela, to święto dziękczynienia, staje się wielką okazją do tego, aby Bożej opatrzności dziękować za sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, człowieka nietuzinkowego, który odegrał kluczową rolę w tej najnowszej historii Polski, w tej historii powojennej, który nie tylko miał ogromny wpływ na historię lat 50., 60. i 70., ale pamiętajmy, on nadal wpływa na nasze życie. bo to wszystko, o czym zdecydował kardynał Stefan Wyszyński, ukształtowało przyszłość i kolejne pokolenia. To my jesteśmy dzisiaj dziedzicami tego wszystkiego, czego dokonał kardynał Stefan Wyszyński w swoim życiu. Był rok 1956. Przypadała 300. rocznica ślubów króla Jana Kazimierza. Nie było najmniejszej wątpliwości, że to jest rocznica, którą wszyscy powinni przeżyć na nowo. Ale zmieniły się okoliczności. Polska XVII wieku to jednak nie Polska wieku XX. Śluby należy powtórzyć, ale trzeba napisać nowe teksty. Kto miał to uczynić? Dla wszystkich było oczywiste, tylko prymas kardynał Stefan Wyszyński. Ale prymas był w więzieniu. Był w Komańczy. Nosił jednocześnie w sobie wiele wątpliwości, czy to rzeczywiście on powinien napisać tekst ślubów jasnogórskich. Pod wpływem łaski Bożej, przemyśleń, modlitwy, wreszcie decyduje się. 16 maja 1956 roku Stefan kardynał Wyszyński pisze śluby jasnogórskie narodu. 22 maja, parę dni potem, przekazuje te śluby na Jasną Górę, po to, żeby 26 sierpnia tego właśnie roku 1956 biskup Michał Klepacz uroczyście odczytał tekst ślubów jasnogórskich podczas uroczystości, w których brał udział milion wiernych. Milion wiernych zgromadzonych na wałach jasnogórskich, miliony wiernych zgromadzonych w swoich parafiach i w swoich kościołach mówiły donośnym głosem: przyrzekamy. Co mógł czuć prymas kardynał Stefan Wyszyński, wtedy przebywając w Komańczy uwięziony? Na pewno ogromną tęsknotę i pragnienie bycia wtedy na Jasnej Górze. Okoliczności mu nie pozwoliły. A jednak, jak zapisał, czuł ogromną satysfakcję i radość, że doszło do tak wielkiego wydarzenia. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że śluby jasnogórskie to nie jednorazowa uroczystość. Tu nie chodzi tylko o to, żeby stanąć i donośnym głosem powiedzieć: przyrzekamy. Tutaj jeszcze trzeba ogromnie dużo wysiłku i pracy, żeby to przyrzekamy stało się ciałem, stało się życiem. I wtedy wymyśla kolejny jakby wielki element tamtych czasów, mianowicie wielką nowennę, rozłożoną na 9 lat i prowadzącą naród polski do obchodów w tysiąclecia chrztu Polski. Przygotowuje ten program nadal będąc w Komańczy. 29 sierpnia 1956 roku przekazuje biskupowi Klepaczowi i biskupowi Choromańskiemu z prośbą: zaczynajcie, chociaż jego nie było. Od 1957 roku rozpoczyna się Wielka Nowenna. Co roku 3 maja lub w najbliższą niedzielę tej daty cały Kościół w Polsce odnawiał śluby jasnogórskie i rozpoczynał kolejny rok pracy duchowej, rekolekcji, modlitwy, wyrzeczeń, wspólnej modlitwy. Każdy rok, który miał swoje hasło: wierność Bogu i Kościołowi, małżeństwo, rodzina, dzieci, życie nienarodzone. Ale jeszcze czegoś brakowało. Jeszcze coś powinno się pojawić, pewien symbol, pewien zewnętrzny wyraz, wokół którego ludzie mogliby się gromadzić. I wtedy myśl: kopia obrazu jasnogórskiego. Kardynał Wyszyński zdecydował i przygotował peregrynację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, wiedząc o tym, że to ona odegrała kluczową rolę w życiu Kościoła, w życiu narodu polskiego i w jego osobistym życiu. Od niej zaczyna się całe dzieło odkupienia. Ona powierzyła Bogu swoje życie bez reszty. To ona, stojąc pod krzyżem, wypowiada najtrudniejsze tak, jakie człowiek mógłby wypowiedzieć, jako matka godzi się na śmierć własnego syna i godzi się na swoje własne cierpienie. To pod tym krzyżem rodzi się duchowe macierzyństwo Maryi, które od tego momentu otacza cały Kościół swoją miłością, Kościół w Polsce również. Czy trzeba wiele, żeby zrozumieć rolę Maryi w życiu narodu polskiego? Przecież wystarczy spojrzeć na historię Jasnej Góry. Wystarczy spojrzeć na pielgrzymki, które rokrocznie zmierzają na Jasną Górę. Wystarczy spojrzeć na te wota, które wiszą na ścianach kaplicy jasnogórskiej, gdzie dominuje tylko jedno słowo – dziękuję. Dziękuję za uratowanie życia, dziękuję za łaski, dziękuję za uratowanie małżeństwa. Przecież to jest niezwykle wymowne. Kardynał Wyszyński wiedział, że to Maryja może przede wszystkim zgromadzić swoje dzieci we wspólnotę. To Maryja może sprawić, aby spotkali się na, stworzyli wspólnotę modlitwy. 14 maja 1957 roku papież Pius XII na prośbę kardynała Stefana Wyszyńskiego poświęca kopię obrazu jasnogórskiego, który to obraz wyrusza w peregrynację po kraju. Moi drodzy, to wielki wysiłek, który podjął sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Wysiłek, który zmierzał ku czemu? Przede wszystkim do odnowy moralnej i umocnienia duchowego całego narodu, Kościoła w Polsce i każdego człowieka. Czy to umocnienie wtedy było potrzebne? Pamiętajmy, to lata bezpośrednio po II wojnie światowej. Polska powstawała z ruin i pożogi tej wojny. Ludzie nosili w sobie traumę tego dramatu i okrucieństwa wojny. Przecież nie było rodziny, która nie straciłaby swoich bliskich podczas II wojny światowej. Ale ci ludzie chcieli normalnie żyć. Chcieli kochać, zakładać rodziny, pracować, budować swoje życie, budować swój mały dom. Do tego potrzebowali wewnętrznej siły i mocy. Kardynał Wyszyński dawał im tę moc poprzez modlitwę nowennową, poprzez trwanie nieustanne na tej modlitwie. Do tego jeszcze rzeczywistość, która przyszła, w której przyszło żyć Polakom w latach 50. i 60. Rzeczywistość komunistyczna, która nie ułatwiała życia duchowego. Wprost przeciwnie, podejmowano wielki proces ateizacji. Kiedy prymas mówił, zachowajmy wierność Bogu i Ewangelii, władze usuwały krzyże z przestrzeni publicznej i zamykały kościoły. Kiedy prymas mówił o wychowaniu młodzieży, władze wyrzucały katechezę ze szkół. Kiedy mówił o obronie życia nienarodzonych, władze pozwalały na aborcję na życzenie. Kiedy mówił o odnowie moralnej społeczeństwa, władze krok po kroku, wykorzystując cały swój aparat i mechanizmy, pragnęły zbudować nowe społeczeństwo ateistyczne, ale nie tylko to. Przede wszystkim próbowano zawłaszczyć i zdobyć władzę nad duszą polską i stworzyć zupełnie nowego człowieka, Homo Sovieticus. Papież prymas Stefan kardynał Wyszyński mówił wyraźnie, tylko odnowa moralna może uwolnić społeczeństwo od ideologii totalitarnej i od niedoli społecznej. To dlatego ten ogromny wysiłek, żeby zmobilizować ludzi do odnowy i modlitwy. Podjąć ten wielki wysiłek pracy nad sobą. Ten wysiłek zaowocował. Bo wbrew staraniom ówczesnych władz ludzie cenili sobie uczestnictwo we wspólnej modlitwie. Pragnęli budować świątynie. Cenili sobie życie małżeńskie i rodzinne. Potrafili zachować w sobie ten zdrowy kręgosłup moralny, mimo trudnych okoliczności zewnętrznych. I wtedy, w tamtych latach, latach 50. i 60., dokonała się odnowa moralna społeczeństwa, która ludziom dała nową świadomość, motywację i siłę, a przede wszystkim zrozumienie, wolność można zachować tylko w duchu zgody i jedności. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że wtedy to dzieło lat 50., 60. zrodziły wszelkie ruchy wolnościowe, jakie pojawiły się w Polsce w latach 70. i 80. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że ludzie, którzy walczyli o wolność ojczyzny, nieraz płacąc największą cenę, cenę swojego życia, to ludzie, którzy w jakimś sensie wyrastali z wielkiej nowenny zapoczątkowanej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Napisał tekst ślubów jasnogórskich, przeprowadził wielką nowennę, przygotował Kościół w Polsce do obchodów 1000-lecia Chrztu Polskiego. Wszystko to praktycznie uczynił, pozostając w więzieniu, na odosobnieniu. Czy to było możliwe? Wtedy zamknięty, pilnowany, jednocześnie dokonywał tak wielkich rzeczy w naszej ojczyźnie, mimo całego aparatu, który czuwał nad tym, żeby nigdy do tego nie doszło? Skąd mógł czerpać tą siłę do tego, żeby w czasach odosobnienia przeprowadzić ogromnie ważne wydarzenia w całym społeczeństwie i budować ówczesną historię? Wydaje się to niemożliwe. A jednak tego dokonał. Jaką mocą? Tą mocą była jego wiara i co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Wiara kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wierzył w to, że Bóg jest większy od wszelkich ideologii. Wiara, która opiera się na nieskończonej miłości Boga i Jego nieskończonej potędze. Miłości, która oznacza całkowite, totalne zawierzenie Bogu swojego życia i całego swojego dzieła. To jest ta wiara, kiedy człowiek staje przed Nim, przed Chrystusem i mówi: Panie, wierzę Ci, ufam Ci. Na Tobie pragnę budować całe swoje życie. Ty jesteś moją największą wartością i jedynym celem. Moi drodzy, historia biegnie dalej. Przychodzi nam żyć w innych okolicznościach, niż żył kardynał Stefan Wyszyński. Nie są one ani łatwiejsze, ani też trudniejsze. Po prostu to jest dalej historia. Historia zna momenty uniesień i upadków, wzlotów i klęsk. Trudności również, przed którymi człowiek nieustannie staje. Dzisiaj ten świat wygląda inaczej. Przeżywamy ogromnie trudne doświadczenie, daj Boże, aby się skończyło jak najszybciej. Doświadczenie pandemii, które w zasadzie przewróciło nasze życie do góry nogami. Wydawało się, że gospodarka, która nie ma prawa stanąć w miejscu, nagle jednak stanęła w miejscu. Okazało się, co z przykrością można powiedzieć, ludzie którzy codziennie biegali do pracy, nagle musieli zostać w domu, niekiedy tą pracę tracąc. Zdalna nauka, zdalne studia, zdalna praca, zdalna nawet modlitwa. Jak unieść takie doświadczenie? Jak nie poddać się zwątpieniu? Jak nie ulec rozpaczy, depresji? Tylko można tego dokonać mocą ducha, tak jak uczył tego kardynał Stefan Wyszyński. Wbrew wszelkim okolicznościom najtrudniejszym pokazywał, skąd czerpać prawdziwą siłę z modlitwy i wiary. I dzisiaj również, dziękując za jego życie, pamiętajmy, że wzywa nas sługa Boży do tego, abyśmy żyli wiarą i modlitwą. To również dotyczy, a może szczególnie, życia Kościoła, wokół którego zawsze pojawiały się niebezpieczeństwa, wyzwania, środowiska niechętne. Tak jest od samego początku, na przestrzeni wszystkich wieków i tysiącleci. Ale też pojawia się zło w życiu samego Kościoła. Słabość, która nieraz bardzo boli. Jak ten Kościół obronić przed ludzką słabością? Jak obronić przed tymi niebezpieczeństwami i tą niechęcią, która staje wobec Kościoła? Tylko wiarą i modlitwą. O tym przypomina kardynał Stefan Wyszyński. Jeżeli Kościołowi cokolwiek grozi, jeżeli jest rzeczywiście dla Kościoła, istnieje realne niebezpieczeństwo, to jest to niebezpieczeństwo utraty wiary, zanik wspólnoty modlitwy. Niektórzy mówią, kardynał Wyszyński budował pobożność ludową, bo zbierał ludzi na różnego rodzaju uroczystościach. Można tak mówić, jak się nie rozumie istoty życia religijnego. Wiara, która rodzi się w sercu każdego z nas i która decyduje o naszej więzi z Bogiem, jednocześnie jest wiarą, która domaga się wspólnotowego przeżywania i uświęcania czasu i przestrzeni. Jeżeli zaczyna tego brakować, to wspólnota wtedy umiera. Dlatego kardynał Stefan Wyszyński z takim wielkim oddaniem i poświęceniem budował wspólnotę modlitwy. Ta nowenna, wielka nowenna była wielką wspólnotą modlitwy, dającą ludziom poczucie wspólnoty i mocy wiary. I to jest to wspólnotowe przeżywanie wiary, które jest absolutnie warunkiem koniecznym do tego, abyśmy się wewnętrznie i duchowo rozwijali. Dziękując opatrzności Bożej za życie i dzieło sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, jednocześnie wołajmy i prośmy za jego pośrednictwem o dar żywej, prawdziwej wiary i modlitwy, która uczyni nas prawdziwie dziećmi Bożymi i wspólnotą dzieci Bożych. Amen.